Tu Radio Kraków Kultura.
W Radiu Kraków Kultura dzisiaj o poranku, zgodnie z obietnicą, będzie trochę połączenia sportu z kulturą i filmem, bo tak się złożyło. Zresztą teraz sport i film i pokazywanie sportu to są nierozłączne elementy życia naszego i oglądania właśnie takiego zaangażowania. Ale ja już mówiłem o tym, że dzisiaj będzie o lataniu. Zbigniew Weksej i Marcin Polar w studiu Radia Kraków. Witajcie, panowie.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
No, pretekstem do naszego spotkania jest to, co dzieje się w Azji. Już w Pakistanie?
Tak, już aktualnie.
Już aktualnie
od dzisiaj, tak, potwierdzone od wczoraj nawet, że Pakistan.
Sebastian Kawa przemierzał teraz Europę i Azję z przygodami, o których też tutaj opowiemy. Jedzie do Pakistanu, by co zrobić? Ja nie chcę tutaj podchodzić do tego w sposób amatorski, więc Zbyszku, zapytam ciebie. Co Sebastian Kawa będzie robił w Pakistanie? Szybownik. Tak, wybitny polski szybownik.
Może parę słów wyjaśnienia dla tych, którzy nie wiedzą. No, myślę, że wszyscy już powinni wiedzieć, kto to jest Sebastian Kawa, ale tak dla wyjaśnienia, to jest w tej chwili najbardziej na świecie utytułowany pilot szybowcowy. Zdobył wszystko, co jest możliwe i przypuszczam, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat, jak nie więcej, nie będzie człowieka, który będzie w stanie pokonać te jego wyczyny.
Zbyszku, gdybyś to przypomnij więcej na temat Sebastiana, te jego wyczyny. Ja też dodam, że jesteś prezesem aeroklubu
Bielsko-Bielskiego.
Tak, tak, gdzie Sebastian
jest naszym członkiem. Jest członkiem. Praktycznie od początku swojej działalności. Wyczyny, no trudno to wszystko opowiedzieć. No to jest chłopak, który wygrał Mistrzostwa Świata Juniorów w Lesznie chyba w 96 albo 7 roku. No i potem ta jego kariera potoczyła się bardzo gwałtownie. No praktycznie wygrywał wszystkie zawody i to na takich wysokich miejscach. I to w randze europejskiej i w randze Mistrzostw Świata. Także ma we wszystkich klasach złote medale szybowcowe, tych klas jest w tej chwili 4. Chyba, nie jestem pewien, czy w klasie otwartej też chyba ma Mistrzostwo Świata.
Ciężko już policzyć.
Ciężko policzyć. To się jeszcze co roku zmienia, bo on na wiele zawodów w ciągu roku startuje. A w tej chwili, no tak, szybownictwo jest taką dość dziwnym sportem bez trybun. Pozornie ciężko go zrozumieć, bo zasady punktacji są trochę trudne, niezrozumiałe dla człowieka, który w tym nie siedzi. I w tym celu wymyślono taką specjalną formułę, to się nazywa Grand Prix. Startuje 20 pilotów, moment startu jest ten sam, kto przylatuje pierwszy, ten wygrywa. Tam punktacja jest dość specyficzna.
Jest trasa
tak,
wytyczona.
Jest trasa wytyczona, którą trzeba zrobić, no i kto pierwszy jest na mecie i wygrywa. No Sebastian już to wszystko wygrał na wszystkich kontynentach praktycznie, znaczy w Afryce nie było zawodów i w Azji też nie, ale te liczące się na świecie to wszystko powygrywał. No oprócz tego wielokrotnie był w Afryce, gdzie się robi takie loty rekordowe powyżej 1000 kilometrów. Lata się tam specjalnie w tym celu, żeby te loty rekordowe zrobić. No ma też swoją przygodę w Chile i przelot w Andach na bardzo dużych wysokościach. No, parę lat temu był również w Nepalu z takim zamiarem przelecenia nad Mount Everestem, ale to się nie udało ze względów formalnych. No, oni byli tam 2 tygodnie, w sumie udało im się 2 dni lotne z tego wyrwać. To ze względów formalnych. To są kraje, gdzie szybownictwo w ogóle jest nieznane. Ciężko jest to wytłumaczyć, jak coś bez silnika może latać. Od takiego poziomu trzeba zaczynać, nie? Tudzież, żeby tam wystartować, no trzeba skorzystać z lotniska komunikacyjnego, bo tam nie ma innych lotnisk. A na tym lotnisku komunikacyjnym obowiązują pewne reguły, no więc jak oni wystawiali na przykład szybowiec do startu, no to się załoga lotniska oburzała, co ci ludzie robią.
Co się dzieje?
Na płycie. Tak. O co chodzi? Że ktoś podchodzi do samolotu, który jest przygotowywany do startu. No to są takie problemy, z którymi trzeba się tam zmierzyć. No i Sebastian po tych doświadczeniach w Nepalu teraz postanowił zrobić coś podobnego w Pakistanie.
Przelecieć. Może formalnie będzie łatwiej. Chociaż
można powiedzieć, że z pewnych względów jest łatwiej, ponieważ oni już mają wszystkie zgody. Teraz muszą się...
Nauczeni doświadczeniem już też.
To znaczy nie, bo tam niby było też wszystko w porządku, a na miejscu się okazało, że jednak nie, że jednak jest potrzebny urzędnik taki, inny urzędnik, a ten to nie. No i wiecie, jak biurokracja wygląda. No jak nie wiadomo, o co chodzi, to przeważnie chodzi o różne rzeczy, nie? Natomiast teraz oni to już pozałatwiali wcześniej, także jest prawie pewne, że te loty wykonają. Będzie trzymać tylko pogoda, a te warunki też tam są różne. No, trzeba pamiętać, że to są loty wysokościowe. To lata się na dużych wysokościach. Samo lotnisko jest na 2000 metrów. Czyli już start przy pomocy silnika, który jest tym szybowcą, bo to jest szybowiec z własnym napędem do startu.
Żeby wystartować?
Tak. No bo inaczej szybowiec musi skorzystać z pomocy albo tak samolotu holującego, albo tak zwanej wyciągarki. A no tam nie ma takich warunków, więc on musi sam wystartować i ma silnik, szybowiec z napędem pomocniczym i tam sam startuje. Tylko to jest wysokość, jest 2000 metrów. To jest rozrzedzone,
wyjściowa
tak,
wysokość.
To jest rozrzedzone powietrze i już tutaj prawdopodobnie no takim złym czynnikiem jest jeszcze wysoka temperatura. Tam liczą na to, że będzie to w okolicach tych 20 stopni, czyli podobnie jak u nas występują temperatury, no tylko to powietrze jest dużo rzadsze. No i Sebastian wymyślił sobie taki rajd i zaczął go realizować już 2 lata temu.
Czyli przymiarka do tego wszystkiego.
Tak, bo to jest bardzo duże przedsięwzięcie organizacyjne, tym bardziej, że on to robi głównie sam wszystko. Także naprawdę jestem pełen podziwu dla jego pasji i zaangażowania i chęci zdobycia jeszcze czegoś, bo on właściwie nie musi nic udowadniać. Robi to dla siebie.
Może dlatego próbuję.
Coś jeszcze. Pewnie tak.
Czyli to ma być przelot nad K2. Nie udało się nad Mount Everestem i teraz K2 jest brane pod uwagę.
Tak. K2 plus inne szczyty.
No, siłą rzeczy.
W zależności od tego, co tam się udałam pogodowo i technicznie uzyskać. No, chcą tam być prawie 3 tygodnie na miejscu, więc jest duża szansa, że po prostu zrobią jakiś naprawdę duży wyczyn. A tak jak wspomniałeś na początku, no dzisiaj ludzie chcą to wszystko widzieć. I Marcin, który jest tu ze mną, zajmuje się tym od strony wizualnej. I jako filmowiec, który ma dużą praktykę, no w tych niecodziennych, a sam również pilot szybowcowy, w tych niecodziennych, naprawdę wysokich górach chcą zrobić coś fajnego. Pełen profesjonalizm, jeśli chodzi o sprzęt, to myślę, że Marcin tutaj.
Marcin, myśląc o filmowaniu czegoś takiego jak przelot, co nie jest codzienną sprawą, zresztą rozmawialiśmy przez telefon i o Jędrku Bargielu, o jego zjeździe i też filmowanie czegoś takiego jest czymś wyjątkowym. Czy myślisz, że ty jako człowiek, który lata, który też w wysokich górach bywał, masz handicap jakiś? Czy ktoś z nizin, tak jak ja, byłby w stanie, jakbym był filmowcem, coś takiego zrealizować? Albo ta skala trudności, albo bym nie wiedział o pewnych rzeczach, na co trzeba zwrócić uwagę?
No na pewno byłoby dużo trudniej, szczególnie, że ja tak naprawdę wszedłem do tego projektu już na ostatniej prostej, na kilka tygodni przed wyjazdem. I myślę, że tutaj osoba, która nie ma takiego doświadczenia i szybowcowego, przede wszystkim szybowcowego w tym wypadku, ale też górskiego, ponieważ jakby u mnie to się tak akurat zderzyły takie dwa ważne doświadczenia, czyli doświadczenie wysokogórskie, jakby duże zdobywane u nas w Tatrach, również zimowe, w połączeniu właśnie z doświadczeniem szybowcowym, bo już też jestem jakby prawie, że instruktorem szybowcowym, więc już trochę tego nalotu mam.
Aeroklub Podkarpacki.
Tak, ja akurat z Podkarpackiego, tak, ja się szkoliłem od początku w Aeroklubie Podkarpackim, bo to jest w moich rodzinnych stronach i akurat tamten aeroklub wybrałem. No można powiedzieć, że tam też trochę latanie górskie jest, na trochę niższych górach, Beskid Niski, Bieszczady, ale to też jest latanie w górach i też jakby są wykorzystywane zjawiska zachodzące w górach szybowcowe, więc jakieś to doświadczenie, które też jakby może zostać w pewnym stopniu przełożone na to latanie w Karakorum, jakieś tam jest. I tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim osoba niedoświadczona szybowcowo, no to ona mogłaby mieć spory problem ze zrozumieniem w ogóle zjawisk zachodzących tam, jak to może mieć wpływ na sprzęt filmujący. Zjawiska takie jak właśnie pewne przeciążenia, jak niska temperatura, jakby czynnik chłodzący do kamer, pewna jakby aerodynamika tego wszystkiego, żeby to nie zakłóciło jakby szybowca w locie oraz żeby to nie spowodowało, że obraz będzie się trząsł po prostu, że kamera wpadnie w jakiś rezonans spowodowany pędem wiatru. Kolejna sprawa to jak się zachowa organizm, że osoba, która nigdy nie latała szybowcem, może jeszcze dodatkowo kontrolując sprzęt filmujący jakby kadr, to praktycznie no, w ciągu 20-30 minut może jej błędnik kompletnie oszaleć, no i później ten lot się przerodzi w jakiś horror po prostu dla takiej osoby. No a niestety takiego lotu na takich wysokościach, jeśli to by się przydarzyło, powiedzmy będąc 100 km od lotniska, to nie można takiego lotu przerwać tak jak na lotnisku jakimś nizinnym i wylądować za 5 minut, tylko trzeba już po prostu wytrzymać do końca, więc w momencie, kiedy takiej osobie zrobi się niedobrze albo po prostu w ogóle zrobi jej się słabo, no to już wtedy nie ma takiego szybkiego odwrotu, więc tu to doświadczenie i jakieś takie obycie organizmu z lataniem jest niezbędne, wydaje mi się.
Porozmawiajmy o kwestii technicznej. Jak ty to chcesz filmować? Bo ty ruszasz w stronę Pakistanu niebawem.
Tak, tak. Za około tydzień mam w planach właśnie wylot i dołączenie do pozostałych członków. Też należy dodać, że dzisiaj wyrusza też grupa kilku osób wspierających, którzy tam już na miejscu będą czekać na Sebastiana. Zobaczymy, czy oni dotrą piersi.
Bo kierunek to z Kardu?
Z Kardu, tak. I zobaczymy, czy oni dotrą piersi, czy Sebastian, no bo na razie tak idą łeb w łeb. Więc zobaczymy. Natomiast ja kilka dni później do nich dołączę i mam nadzieję, że już zostanę tam na miejscu do końca wyprawy.
Jak będziesz filmował ten przelot? Jaki jest plan na film generalnie?
Tak, generalnie cały ten pomysł, jakby dlaczego jakby dołączyłem do tego wyjazdu, no to jest pomysł na dłuższy film dokumentalny właśnie o człowieku i o lataniu, czyli właśnie o Sebastianie, ale jakby nie chciałbym, żeby to był film taki typowy film o sporcie, tylko żeby to był film o pasji, o spełnianiu marzeń w ogóle człowieka, o lataniu, o pokazaniu samego tego latania. No jako operator filmowy, no to bardzo jakby aspekt wizualny mnie interesuje też i uważam, że szybownictwo jest bardzo piękne pod tym względem i można to super wykorzystać, zrobić taki bardzo kreacyjny obrazem po prostu film. No i stwierdziłem, że ten wyjazd teraz do Karakorum, no to jest taki wyjątkowy i po prostu trzeba to sfilmować, bo to może nawet abstrahując do tego, czy to będzie częścią tego dłuższego filmu, czy nie, to jest to coś naprawdę warte zrobienia, bo można to w wyjątkowy sposób sfilmować, tak samo jak wyjątkowe jest to przedsięwzięcie. Chciałbym jeszcze dodać, że to jakby my rozmawiamy o sporcie, ale generalnie ten wyjazd wydaje mi się, że bardziej ma aspekt eksploracyjny niż sportowy, ponieważ tutaj nie zdobywa się żadnego jakiegoś czasu, szybkości przelotu, tylko chodzi o eksplorowanie regionu. Więc można powiedzieć, że to jest taka wyprawa w stylu polskich himalaistów, którzy zdobywali te szczyty kiedyś, to teraz jakby my chcemy zdobyć tamten teren od innej strony, takiej jeszcze
nie
właśnie niezbadanej.
Udało się zimą wejść na K2, to może Sebastian.
Może uda się w lecie przelecieć nad nim i być wyżej niż wszyscy.
Tutaj mi Zbyszek pokazywał na zdjęciach, państwo tego nie widzą, bo w radiu tego po prostu nie widać, pokazywał mi, jak będą zamontowane to aparaty, kamery. To jest widowiskowe i to naprawdę trzeba mieć pojęcie o tym, co się robi.
Tak, trzeba na pewno mieć doświadczenie, jeśli chodzi o laminowanie, ponieważ my tworzyliśmy te mocowania kamer praktycznie od zera.
Bo one będą na skrzydłach.
Tak, one nie tylko. One będą na skrzydłach, na kadłubie, na stateczniku, w kilku różnych punktach szybowca.
Tylko nie naraz.
Nie naraz, bo naraz to pewnie ten szybowiec miałby wtedy doskonałość cegły, ale wiadomo, że tam będzie... Taki jest plan, żeby wykonać więcej tych lotów, w związku z tym za każdym lotem będziemy zmieniać pozycję kamery, żeby łączny materiał mógł się fajnie uzupełniać. Jakby mi bardzo podoba się osobiście ujęcie właśnie od tyłu, kiedy widać szybowiec po prostu z punktu ogona i wszystko, co jest przed tym szybowcem, czyli kierunek lotu i całe te widoki, które są przed nim, są jakby widoczne.
Gdzie jest przymocowana kamera?
Do statecznika poziomego z tyłu. Okay. I na szczęście statecznik nie jest płytowy, bo jakby był płytowy, to znaczy, że on by zmieniał kąt pochylenia za każdym ruchem drążka i kamera pływała, a tam jest jakby z tyłu lotka, więc jakby statecznik jest nieruchomy i to nam pomaga na pewno. No i jest też ujęcie takie, które będzie filmować szybowiec w tył z widokiem Sebastiana w kabinie, więc będzie można obserwować jego reakcję, odbijanie się jakby gór w kabinie szybowca. No i oczywiście ten główny jakby kadr, czyli ujęcie po skrzydle na szybowiec i to, co jest widoczne obok niego. skrzydłowego, czyli powiedzmy, jakbyśmy oblatywali dookoła jakiegoś szczytu, to po skrzydle będziemy widzieć cały ten szczyt dookoła oblatywany. Oczywiście możemy też spróbować takich eksperymentów, jeśli nam wystarczy lotów, żeby kamerę skierować bezpośrednio na widok, jakby bez widoku szybowca i spróbować taki punkt widzenia, po prostu taki czysty kadr pokazać. Więc no, możliwości mamy kilka, przygotowaliśmy się do tego tak, żeby maksymalnie wykorzystać możliwości.
Ale narzędziem będzie szybowiec, między innymi, ale tak, nie tylko.
Nie tylko. Jest też plan wykorzystania drona, bo oczywiście gdybyśmy zrezygnowali z drona, kiedy dron jest teraz tak wszechobecny w całym filmie górskim i wszystkie wyczyny górskie są z tego drona pokazywane, to jakby no, bylibyśmy trochę głupi, gdybyśmy tego drona nie brali pod uwagę. W związku z tym no, jest też plan, żebym podszedł trochę bliżej, wykorzystując jakieś tam swoje zdobyte doświadczenie górskie, podejść jak najbliżej tego K2, spróbować tam w jakiś bezpieczny sposób podejść jak najwyżej, w zależności od tego, na ile mi organizm pozwoli. I z tego najwyższego punktu spróbować nagrać właśnie, wznieść się jeszcze powyżej dronem i nagrać z drona, dołączyć jakby do lecącego szybowca i spróbować nagrać jeszcze ujęcia całości szybowca.
To może być widowiskowe.
Może być widowiskowe. Dodatkowo też myślałem, żeby umieścić kamerę z długoogniskowym obiektywem na statywie i spróbować złapać po prostu z ziemi przeloty właśnie wzdłuż gór tego szybowca.
Ten przelot najważniejszy z tej perspektywy, chociaż dla eksploracji to każdy przelot tam będzie miał znaczenie, ale powiedzmy ten, który ma być tym ostatecznym celem, to tam kamery będą zamontowane na nim, czy...
Nie, to chyba jest niemożliwe.
To już niemożliwe.
Na K2 i zamontować kamery.
Tak? No, nie myślałem o K2, myślałem o szybowcu.
Tak, na szybowcu tak. Myślę, że przede wszystkim chodzi nam o to, żeby zarejestrować ten moment. Natomiast no, należy...
Ale tam nie można tylu kamer umieścić na szybowcu, prawda?
Będzie na pewno kamera w kabinie i będzie kamera na którymś punkcie szybowca. Prawdopodobnie, jeśli już będą takie warunki, że będzie duża szansa, że będzie to K2, to staramy się umieścić kamerę tak, żeby jak najlepiej pokazać po prostu ten przelot. Więc, no i plus oczywiście, tak jak mówię, kamera w kabinie, szybowce są dwumiejscowe, więc będzie tam zawsze dwóch pilotów leciało. W związku z tym jeden pilot też będzie mógł nawet przez okienko w szybowcu nagrać kamerą po prostu widok za oknem.
Zbyszku, powiedziałeś, że z K2. Ja bym tutaj nie był taki pewien, czy ktoś tego nie sfilmuje, bo wiecie, to jest taki czas roku, gdzie tych wypraw na K2 czy na wysokie góry jest dużo i tam, jak będzie dobra pogoda, przecież przy takiej Sebastian będzie latać, to akurat ataki szczytowe mogą być.
Jeśli ktokolwiek go zlokalizuje, bo nie będzie zbyt sfokusowany na łapanie oddechu, żeby tam w ogóle wyjść.
Umówienie z nikim, że ktoś ma ich filmować, także będzie to kwestia przypadku jedynie.
Ale jest bardzo prawdopodobne, że może tak się wydarzyć, że jakieś przypadkowe nagrania się pojawią.
Czyli media społecznościowe będzie trzeba obserwować bo tam się może to okazać, że no akurat ostatnio też człowiek z Bielska, czyli Piotr Krzyżowski, był w okolicy i nie na K2 akurat, i on też filmował z tamtego miejsca. Szybowca nie było widać w tle. Ale no, ktoś taki może się zdarzyć i taka sytuacja. Tak sobie to wyobrażam. Jaka to jest skala trudności, jeżeli chodzi o przelot? Bo ty mówiłeś i mówiliście panowie obaj o tym, że w górach, jeżeli z punktu widzenia termicznego, to są warunki zupełnie inne niż na płaskim terenie. Ja bym chciał, żebyś, Zbyszku, opowiedział mi o skali trudności. Co to oznacza? Bo ciężko mi sobie to wyobrazić. Raz w życiu leciałem jako pasażer szybowcem i powiem, że to było ekscytujące przeżycie. Cisza w powietrzu jest absolutnie ekscytująca. I jak widziałem na tle gór szybowiec, nie leciałem, to sobie tylko mogłem wyobrazić, co tam się dzieje.
Tak, no Sebastian ma zlatane Alpy w każdą stronę. W warunkach europejskich jest to o tyle proste, że my jesteśmy tu mocno zurbanizowani i w tych dolinach alpejskich lotnisk jest bardzo dużo.
Czyli start jest, powiedzmy...
Nie, lądowanie w przypadku lądowanie, trudności jest bardzo łatwe. Albo powiedzmy nie jest niebezpieczne. Natomiast tam tej infrastruktury nie ma. Jeżeli oni mają ze Skardu do K2 w okolicach 100 km, czy do Manaslu w przeciwną stronę podobnie, no to te 100 km trzeba przelecieć. I nie jest to problemem, jeśli się ma dużą wysokość. Natomiast jeśli się ma małą wysokość i trzeba korzystać z tych zjawisk powietrznych zachodzących w wysokich górach, czyli wykorzystywać nasłonecznienie, kierunek wiatru, wznoszenia, obserwować chmury, czy robią się zafalowania i to wszystko pracuje, to jest ok. Problem się zaczyna wtedy, kiedy to przestaje działać, albo jest zmiana pogody i te warunki są zmienne, trudne do przewidzenia. No, oczywiście można zakładać, że Sebastian ma tam silnik, więc doleci, ale niestety tą możliwość trzeba z klucza odrzucić, ponieważ oni latają na dużych wysokościach, już są bardzo niskie temperatury i z reguły to całe urządzenie zamarza. Nie nadaje się do ponownego odpalenia. Bo tam jest poniżej minus 50 stopni na tych wysokościach, powyżej tam 7, między 7 a 10 kilometrów. To jest minus 50 stopni i to po prostu wszystko zamarza. I nie ma szans, żeby...
Żeby liczyć na silnik.
Żeby liczyć na silnik w drodze powrotnej.
Że to odpali.
No Sebastian ma bardzo duże doświadczenie we wszystkich tych większych górach i no to doświadczenie na pewno wykorzysta. Także tak jak tutaj mówił Marcin i ty na początku, no jest to kwestia eksploracji. Te widoki tam na pewno są niepowtarzalne, a ujęcia z tej perspektywy praktycznie, no nie robił tego nikt. Jest to możliwe tylko śmigłowcem. Śmigłowce też nie latają tak wysoko, a poza tym lot śmigłowcem, no nie oszukujmy się, to jest...
Inny lot.
Zaraz po odrzutowcach najdroższa forma latania, a w wysokich górach to zdecydowanie jeszcze bardziej droga, także...
A filmowanie szybowca też nie jest takie proste, ponieważ tam sporo wibracji i tak jak właśnie Zbyszek powiedział, śmigłowiec nie wleci na pewne wysokości, w pewne miejsca, a szybowiec czasami wręcz w tych miejscach czuje się dobrze, jak lata tam, gdzie śmigłowce mają problemy.
Gdzie mają problemy. Mówiłeś o wysokości. Jaką będzie mieć wysokość, Sebastian? To dobra wysokość na takim przejściu, bo no, sama góra ponad 8000 metrów, tak? Czyli to, jaki trzeba pułap osiągnąć?
Nie, no to oni to mogą, już... oni mają do lotniska 100 kilometrów, czyli teoretycznie powinni mieć około 3000 metrów przewyższenia względem lotniska, żeby do tego lotniska wrócić. Teoretycznie, bo to wszystko zależy od warunków,
jasne,
kierunku wiatru i tak dalej. A ponieważ oni będą latali na dużo jeszcze większych wysokościach, więc tego zagrożenia nie powinno być.
Że braknie.
Tak, że coś tam się wydarzy nie tak i że nie będą w stanie wrócić. Natomiast, no, tak jak mówiłem wcześniej, no, jest to bardzo ryzykowne i de facto, no, nie wiedzą, co ich tam spotka. No,
dlatego to jest eksploracja.
Tak, po tych doświadczeniach w Nepalu Sebastian jest bardzo pozytywnie nastawiony, bo latali tam naprawdę w różnych dziwnych warunkach, gdzie się wydawało, że nic tam nie powinno być, a jednak denoszenia były. Jednak wyszli na ponad 9000 metrów tam nad Aconcagua i na taki fishtail. Piękne zdjęcia, filmy są z tego w necie, można sobie poszukać na YouTubie właśnie z przelotu nad tymi wysokimi górami. I to właśnie było w warunkach takich, gdzie pozamarzało im wszystko na pokładzie z wyjątkiem kamery, która była specjalnie przygotowana do tego, miała specjalne baterie wytrzymujące bardzo niskie temperatury, a wszystkie przyrządy, baterie lokalne, które mieli na pokładzie, to wszystko zamarzło, nie mieli radia, nie mieli nic.
Nawigacji byli zdani na siebie, jak to w szybowcu.
I tutaj właśnie jest też element ryzyka, bo my latamy dzisiaj, korzystając z elektronicznej nawigacji, mamy tak zwaną moving map, na bieżąco śledzimy to, co się dzieje, widzimy, gdzie dolecimy, te komputery szybowcowe są już naprawdę bardzo zaawansowane i ułatwiają, no ale muszą być. A tu się trzeba liczyć z tym, że Sebastian musi zapamiętać trasę, jak wrócić, bo jak mu to wszystko wysiądzie, a jest taka możliwość, no to musi wrócić na nos. Czyli obserwacja terenu, mapa.
Mapy w telefonie się nie odpali.
Nie odpali się, nie. Także mówię, stopień skomplikowania jest duży. Różne mogą wystąpić naprawdę niespodzianki i na to trzeba być przygotowanym.
A niespodzianki się już pojawiły po drodze właściwie, bo to już była przygoda. Sam ten przejazd do Pakistanu, bo z tego co wiem, oni wjechali wreszcie do Pakistanu, czyli przejechali Iran i nie było łatwo.
No, jakby z Iranem od początku były problemy, to już było wiadomo jeszcze przed wyjazdem, że to jest taki pierwszy punkt, gdzie problemy mogą się pojawić, no i zgodnie z założeniami się pojawiły. Jeszcze dodatkowo w momencie, kiedy oni chcieli wjechać do Iranu, no to się okazało, że tam jest straszne jakby zamieszanie w związku z wyborami prezydenckimi, no bo wiemy, co ostatnio się wydarzyło w Iranie, więc te wybory... Tak, katastrofa śmigłowca, więc były nowe wybory prezydenckie, no i akurat to przypadło też na ten czas, kiedy przekraczali właśnie granice. Później było jeszcze chyba ichniejszy weekend, czyli który u nich ma miejsce w piątek. I
wszystko się złożyło.
To wszystko się przeciągnęło i trzymaliśmy wszyscy rękę na pulsie. Natomiast no, w końcu się okazało, że udało się przejechać i już później poszło dość szybko.
Pewnie sobie słuchacze mogą zadawać teraz pytanie. No, ten szybowiec nie jest transportowcem przewożony do Pakistanu, nie wylądował w Islamabadzie i teraz być może, tylko po prostu jechał tą trasą, którą jeździli nasi himalaiści w 70-tych latach, starem, jak do Karakorum, to oni to przejeżdżali właściwie te trasy przez Turcję, tak? Iran?
Tak, Turcja, Iran i Pakistan. No,
taka czy taka typowa trasa.
Tak.
No, poprzednia wyprawa, no to odbyła się tak, że szybowiec w przyczepie został zapakowany do kontenera i odebrany na miejscu w Nepalu. No ma to swoje wady i zalety, głównie cena.
No tak.
No i nie wiadomo, jak to będzie traktowane. Nie? Najprostszy, taki bezpieczniejszy sposób transportu to jest zapiąć tą przyczepę z szybowcem na hak.
Długa przyczepa, jeżeli ktoś kiedyś widział.
Tak, to jest długa przyczepa.
10 metrów.
No, to
robi wrażenie na drodze.
Tak. No jest to fajny środek transportu, tylko odległość tutaj robi swoje. Nie? Odległość i ta niepewność trasy, co tam się, jak oglądamy w tej chwili zdjęcia, w jakich warunkach oni tam jadą, plus 50 stopni.
Myślę, że temperatura jest...
Tak. To są wszystko sprzęty techniczne. Samochód był gruntownie przeglądnięty przed tym wyjazdem, przygotowany do tej trasy, no ale zawsze coś może zawieść. Choćby głupia opona. Zawsze liczymy, że gdzieś ją tam na miejscu kupimy. No nie możemy wszystkich części ze sobą wozić. Dlatego Sebastian jest na takie wyprawy naprawdę solidnie przygotowany i ma zestaw narzędzi, który nie jest mały, bo na miejscu, jeżeli cokolwiek się zdarzy, jakaś awaria, usterka, on to musi sam naprawić, bo nikt mu nie pomoże, żaden mechanik, bo tam nie ma takich ludzi, którzy się by na tym sprzęcie znali i podeszli do tego. Także oni przed wyjazdem rozebrali wszystko, co się dało rozebrać, sprawdzili, przesmalowali, złożyli z powrotem, zainstalowali nowe radio, takie, żeby ich było widać w przestrzeni tej kontrolowanej, no i pojechali, to naprawdę szacunek.
Jak sobie jeszcze teoretycznie mogę wyobrazić przejazd przez Iran, choć tam też są góry, te drogi, z tego co pamiętam, są niezłe, to Pakistan zaczyna tutaj mi stwarzać pewien problem mentalny, jak biorę pod uwagę, że przyczepa ma 10 metrów, samochód pewnie... Nie wiem, ile taki samochód z tą przyczepą, no, to ile to jest metrów?
Kilkanaście,
15 metrów. I teraz przejeżdżając Rawalpindi, jadąc dalej na południe, wjeżdżamy na Karakorum Highway. I tutaj już sobie mi ciężko wyobrazić przejazd Karakorum Highway. Jak to ma wyglądać?
No właśnie, o ile w Iranie problemy, powiedzmy, formalne mogły przysparzać tutaj jakieś przestoje powodować, to właśnie na razie jadą w tej bardziej cywilizowanej części Pakistanu, a przygoda jeszcze przed nimi, ta taka przygoda techniczna. Więc no, ja sam bacznie obserwuję kolejne ich relacje, które wrzucają. No i myślę, że teraz właśnie będzie coraz ciekawiej. Ten dojazd do Skardu, no jeszcze może być ciekawy. Na szczęście z przyczepą szybowcową jest tak, że często nawet jakby był jakiś problem przy mocniejszym zakręcie, to jesteśmy w stanie taką przyczepę odpiąć i w kilka osób w jakiś sposób ją wymanewrować, jeśli ona całościowo z samochodem...
Stosunkowo lekka jest.
Tak, tak. Względem swoich gabarytów jest stosunkowo lekka i w kilka osób na pewno można ją w jakiś sposób wymanewrować, jeśli by się całym zespołem z samochodem gdzieś nie zmieściła. Natomiast no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce i ile czasu im to zajmie, no bo to wszystko jest też gonitwa z czasem, ponieważ pewne pozwolenia są na dany okres, wizy i tak dalej.
Pogoda jest ważna.
Pogoda, tak.
Potrafi tam padać, to...
Tak. Zmienna, bo ja obserwuję tą pogodę już od tygodnia i praktycznie co dwa dni ona się zupełnie przesuwa, zmienia. Na razie na szczęście na lepsze, ale jeszcze jak teraz się zmienia na lepsze, mogłaby teraz być gorsza, a później się zmieniać na lepsze. A później może się okazać odwrotnie. To są nie Himalaje, tylko Karakorum, więc jednak no, bardzo nieprzewidywalna sprawa.
Ale to będzie też przejazd spektakularny na pewno dla otoczenia i dla tych, którzy się podróżują tą drogą.
Oni opowiedzą, jak wrócą.
Tak, myślę, że na pewno. Przelot na kiedy jest planowany? Czy atak szczytowy, że to tak nawiązując do himalaizmu. Jest jakiś plan, jakiś przedział? Czy oczywiście ta pogoda będzie tutaj kluczowa?
No oni chcą być 3 tygodnie na miejscu.
3 tygodnie na miejscu, jak dotrą.
Chcą mieć taki czas operacyjny, żeby w tym czasie polatać, porobić trochę filmów.
Ujęć, tak.
Tak, tak. A dokładnej daty to nie powiemy, no bo to zależy wszystko od lokalnych warunków. To jest tak, w szybownictwie o dziś jest pogoda, lecimy, nie? To się da przewidzieć na dobę wcześniej, przy dzisiejszych prognozach pogody, a mamy tutaj specjalistów od tego, super ludzi, którzy potrafią to robić i jeden kolega, który się tym zajmuje profesjonalnie, specjalnie dla Sebastiana prognozuje pogodę właśnie tam. Myślimy, że to się uda, no ale dokładnej daty nie jesteśmy.
A jaka idealna pogoda byłaby na taki przelot?
Idealna pogoda, w miarę silny wiatr i chmury typu kumulusy, no a wyżej to już przy silnym wietrze to już chmur nie ma, to już jest tylko zjawiska falowe albo żaglowe. To jest takie specyficzne latanie górskie, wysokogórskie.
Panowie, będziemy czekać na efekty tego wyjazdu. Obserwować także Sebastiana, proszę, bo oni cały czas wrzucają w social media filmiki pokazujące ten przejazd. A to może być spektakularne i na pewno może robić wrażenie. Naturalnie kibicujemy. Sebastian Kawa, K2 Team. Ruszacie, wy będziecie śledzić z Bielska, z Żaru właściwie.
Ja z Bielska będę śledził, tak, tak. Jeszcze jednej kwestii muszę wspomnieć, natomiast finansowania, ponieważ to, że Sebastian jest najwybitniejszym polskim sportowcem i jednym z wybitniejszych światowych, nie zmniejsza faktu, że on musiał samemu pozyskać sobie środki na tą wyprawę. Pozyskał sponsorów, trochę aeroklub pomógł, trochę pomogli jeszcze klienci, koledzy nasi. No ale naprawdę cały czas trwa zbiórka pieniędzy na ten wyjazd, bo pieniądze, żeby wrócić do, i pojechać i wrócić mają, ale co ich tam jeszcze spotka, no tak jak było na granicy irańskiej, propozycja zapłacenia 5000 dolarów za nic. Skończyło się na 500, prawda? No ale nie wiadomo, co ich tam jeszcze zostanie, jakie koszty będą musieli ponieść.
Zbiórka gdzie jest?
Na portalu zrzutka.pl są dwie zbiórki aktualnie. Jedna jest na wyprawę właśnie Sebastiana i dodatkowa jest jeszcze na wyjazd filmowy też założona, więc jak się wpisze zrzutka.pl K2, to na pewno się obydwie zrzutki powinno znaleźć i zachęcam do wspierania, ponieważ obecnie ja też jadę za własne środki i też nie wiem, jak dużo jeszcze niespodzianek mnie będzie czekać właśnie ze sprzętem filmowym, z tym dojazdem na miejsce, więc...
A jak przewieziesz dron do Pakistanu? No, o dronach się dużo mówi niestety ostatnio.
No, na razie obserwuję bacznie, gdzie mnie przekierowują bilety lotnicze, ponieważ to się może okazać, że jak na którymś lotnisku będę musiał wyjść, na przykład w Emiratach, no to tam jest problem z dronem i trzeba tego drona wtedy deponować na lotnisku. Jak się go tam zdeponuje, to nie wiadomo, czy on wróci w jednej części, czy czegoś tam nie będzie brakować. Więc no, ten dron jest najbardziej problematyczną kwestią. No i będę się starał robić tak, żeby bezpośrednio tego Pakistanu on dotarł bez żadnych przepakunków po drodze i żeby przetrwał w jednym kawałku, więc tutaj solidne zapakowanie i też rozważenie, czy właśnie będzie jechał w bagażu rejestrowanym, czy zabiorę go do podręcznego, bo baterie na pewno muszą jechać w podręcznym, bo tam by mi je po prostu wyrzucili z tego bagażu i bym się mógł zdziwić na miejscu, mając drona bez zasilania.
No tak. Trzymamy mocno kciuki za Sebastiana, ale Zbyszku, na koniec jeszcze muszę cię zapytać, jako prezesa aeroklubu, młodzi ludzie przychodzą do szybownictwa? Mam wrażenie, że jakby mniej się o tym mówi.
Mniej się o tym mówi, zdecydowanie. Natomiast moje doświadczenie jest to bardzo pozytywne. No wiecie państwo, dzisiaj są takie czasy, że większość dzieci siedzi z nosem w telefonie albo w komputerze. No my próbujemy te dzieci od tego odciągnąć i szybownictwo jest zdecydowanie ekscytującym sportem, który pasjonatów naprawdę potrafi wciągnąć. No też przypadkowych ludzi, którzy się przelecą szybowcem, my robimy takie loty widokowe w Bielsku i to jest, można powiedzieć, już taka linia mała, lotnicza, tylko z lotami widokowymi. I wracając do młodzieży, naprawdę mamy fantastyczną młodzież. Przychodzą takie dzieciaki, super. Nie mówię, że wszyscy, bo część jest taka jak wszędzie, ale ci, którzy chcą latać, naprawdę mają takie zaangażowanie, taką pasję, że to jest coś niesamowitego. No i potrafią spędzać na lotnisku cały dzień. Ja już tam paru nazywam lokalnymi bezdomnymi, bo ja przyjdę na lotnisko, to oni tam są.
Ja trochę porównuję szybownictwo do żeglarstwa. I nie dlatego, że jest wiatr też, ale to zaangażowanie młodych ludzi, którzy przychodzą. Bo przy łódce też się siedzi, nie? I też się czeka na wiatr.
Tak, ja też jestem żeglarzem, też z tego żeglarstwa wyrosłem. To są takie same sporty, bo te same wykorzystujemy zjawiska aerodynamiczne, tylko tu nam dochodzi woda i powiedzmy jedna wysokość, a tu nam dochodzi trzeci wymiar i brak tej wody. Natomiast to są te same zjawiska fizyczne i mi żeglarstwo bardzo pomogło też w lataniu. to jedno z drugim się bardzo dobrze wiąże i naprawdę polecam. Jeśli państwo nie lecieli szybowcem, to proszę sobie w lokalnym klubie zapytać, sprawdzić.
I są takie możliwości.
Tak, są takie możliwości, bo to naprawdę jest bardzo duża frajda.
Ja potwierdzam. Panowie, lataliście, więc już to macie jako chleb powszedni. Ja dwa loty i to jest coś, co się zapamiętuje na całe życie. Zbigniew Weksej, Marcin Polar, gośćmi Radia Kraków Kultura. Panowie, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Dziękuję.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.